Miłowanie w Chrystusie. Jednym z problemów życia ludzkiego, z problemów istotnych, o których często się nie mówi, to problem grzechu. Nawet jeżeli ktoś z nas nie wierzy w Boga, to są takie sytuacje w życiu, są takie czyny, których się wstydzi, do których nie chce się przyznać przed innymi. W naszym życiu ludzi wierzących też spotykamy się z tym problemem. Są chwile, takie momenty, wydarzenia, których się wstydzimy, o których wiemy, że naszą ludzką twarz zniekształciliśmy, że ukazaliśmy innym czy sobie nasze nieludzkie oblicze. I dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ów problem grzechu. Ukazuje nam dwa sposoby przeżywania grzechu. Najpierw uczeni w piśmie, oni widzą grzech w innych. Kobieta cudzołożna, ona staje wobec wyrzutów, które czynią jej uczeni w piśmie, ale często my jesteśmy podobni do niej, stajemy wobec wyrzutów, które może sami sobie czynimy. I te obie postawy nie są słuszne. Trzeba, abyśmy uczynili krok dalej, abyśmy z naszym grzechem, z naszą słabością stanęli przed Jezusem. Abyśmy usłyszeli z jednej strony te słowa, które Pan Jezus mówi do uczonych w piśmie. Kto z was jest bez grzechu? A z drugiej strony usłyszeli te słowa, które mówi do kobiety cudzołożnej. Ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz. Potrzebujemy obu tych słów. Kiedy zbyt często widzimy grzechy w innych, problemy na zewnątrz, trzeba, abyśmy usłyszeli te słowa, któż z was jest bez grzechu? Kiedy zmagamy się ze swoją słabością i swoimi upadkami, abyśmy usłyszeli słowa, ja ciebie nie potępiam, idź i nie grzesz. Sakrament pojednania, który często przeżywamy, do którego przygotowujemy się na jutrzejszy dzień, to sakrament, w którym chcemy przyjść z naszym sercem do Jezusa. Przyjść z tą częścią serca, która upodabnia się do uczonych w piśmie i faryzeuszy i przyjść z tą częścią naszego serca, która doświadcza wyrzutów, która doświadcza krytyki ze strony innych, bądź ze strony naszego sumienia. Sakrament pojednania i pokuty to dar Chrystusa zmartwychwstałego. Kiedy Pan Jezus jako zmartwychwstały stanął przed apostołami, to rzekł do nich, przyjmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Trzeba, abyśmy uświadomili sobie, że sakrament pojednania i pokuty to dar, nie przekleństwo, ale dar. To jest chwila, w której Jezus zmartwychwstały przecina nasze więzy z grzechem. Chwila uzdrowienia, chwila uwolnienia. Kiedy Pan Jezus przychodził do siostry Faustyny, te jej spotkania mamy zawarte w dzienniczku, to również w jednym z takich spotkań Pan Jezus pouczał siostrę Faustynę o głębokim znaczeniu sakramentu pojednania i pokuty. Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi, do źródła miłosierdzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła z mojego serca i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi, zanurzaj się w cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swojej łaski. Kiedy zbliżasz się do spowiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. A więc kapłan, jak tłumaczy Pan Jezus, to tylko zasłona, znak, za którym On, Jezus miłosierdzia, miłosierny się ukrywa. Sakrament pojednania i pokuty, kiedy zgrzeszymy ciężko, upadniemy ciężko, otwiera nam drogę do pełnego uczestnictwa w sakramencie Eucharystii. Jeżeli zgrzeszymy ciężko, nie możemy przystępować do sakramentu pojednania i pokuty. Dzięki sakramentowi pojednania i pokuty, dzięki spowiedzi świętej, uzyskujemy pojednanie z Bogiem i możemy w sposób pełny uczestniczyć w spowiedzi, w sakramencie Eucharystii. Możemy w sposób pełny cieszyć się jednością z Jezusem i cieszyć się komunią świętą. Dlatego sakrament pojednania i pokuty ma tak wielkie znaczenie. Można powiedzieć inaczej, przez grzech my sami siebie skazujemy na piekło, a sakrament pojednania i pokuty przywraca nam niebo, przenosi nas do nieba, bo ten, kto żyje w jedności z Bogiem, przeżywa już niebo tutaj na ziemi. Tak jak wspomniałem, ten sakrament jest darem Jezusa uwielbionego, Jezusa zmartwychwstałego. Darem, który Pan Jezus przekazał Kościołowi i apostołom dał moc, aby szli i przekazywali sakramentalne rozgrzeszenie. Jak przygotować się do tego sakramentu, sakramentu pojednania i pokuty? Kościół uczy nas o pięciu warunkach dobrego przeżycia spowiedzi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie, poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Te pięć warunków sakramentu pojednania i pokuty to pięć kroków ku temu, aby pojednać się z Panem Bogiem. Najpierw rachunek sumienia, ten pierwszy krok. Rachunek sumienia często traktujemy tak literalnie, czyli kojarzy nam się z takim rachowaniem naszych grzechów. Trzeba, abyśmy do rachunku sumienia podeszli szerzej. W jednej z duchowości chrześcijańskich, w tradycji ignacjańskiej pochodzącej od świętego Ignacego z Loyoli, a przechowywanej, przekazywanej przez zakon jezuitów, rachunek sumienia rozumie się szerzej. I warto się z tym zapoznać. Rachunek sumienia to nie jest tylko moment rachowania naszych grzechów, ale rachunek sumienia to taki czas, w którym na swoje życie patrzymy w świetle Słowa Bożego. I w takim rachunku sumienia trzeba, abyśmy znaleźli też czas na dziękczynienie, abyśmy popatrzyli na łaski i dobra, które Bóg nam daje i za to Panu Bogu podziękowali. Kiedy przygotowujesz się do sakramentu spowiedzi, to warto, abyś też zastanowił, czy zastanowiła się nad dobrem, którego Bóg ci udziela i za to dobro Panu Bogu podziękowała, bo nasze życie to nie jest tylko pasmo upadków i nieszczęść, choć i to się dzieje, ale trzeba, żebyśmy w naszym życiu wydobyli to, co jest dobre i piękne i za to Panu Bogu podziękowali. I później, po takim, można powiedzieć, porachowaniu dobra, uświadomieniu sobie dobra, abyśmy stanęli przed Panem Bogiem i prosili Go o poznanie naszego życia, też i tego, co było odejściem od Jego planu dla nas, po to, żeby później wrócić do tego planu miłości Bożej. W rachunku sumienia trzeba, abyśmy zawsze najpierw potraktowali ten rachunek jako modlitwę, i wezwali Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, sprawa bym sobie uświadomiła, co w moim życiu było dobre, a w czym odeszłem czy odeszłam od Chrystusa. Rachunek sumienia warto, abyśmy dokonywali też korzystając z książeczek, które mamy. Wtedy ten rachunek sumienia może szerzej oświetlić nasze życie. Wtedy nasza spowiedź będzie głębsza, wtedy też nasza spowiedź będzie nas formować. Bez dobrze przeżytej spowiedzi, bez przygotowania do spowiedzi, może nasze sumienie stać się ślepe. Moi drodzy, dawniej do pracy w kopalniach wykorzystywano konie. Taki koń zjeżdżał na dół do szybu i później był wykorzystywany przez ileś miesięcy czy wręcz lat do prac kopalnianych. Ale ponoć, że takie konie trzeba było wywieźć od czasu do czasu na światło dzienne, bo jeżeli ciągle przebywał w ciemnościach, to po jakimś czasie ślepł. Potrzebne było światło dzienne, aby znowu ten wzrok, który koń posiadał, aby jego źrenice nie zwyrodniały. I podobnie jest z naszym sumieniem, z naszym sercem. Trzeba, abyśmy je prześwietlali Bożym światłem. Do tego służy sakrament pojednania i pokuty. Do tego służy dobrze przeżyty rachunek sumienia. Bo jeżeli nie prześwietlimy naszego serca Bożym światłem, to możemy przypominać trochę tego zwierzaka, o którym wspominałem, który ciągle siedzi w ciemnościach i już tak się do tych ciemności przyzwyczaił, że przestaje rozróżniać światło od ciemności, już nie widzi tego, co jest błędne w swoim życiu. Moi drodzy, to dlatego, kiedy czasami spotkamy się z kimś, kto kilkadziesiąt lat nie był u spowiedzi, często ta osoba mówi i mówi szczerze, że żadnych grzechów już jakoś nie widzi, że nie dostrzega jakichś większych upadków. Dlaczego tak się dzieje? Bo nasze sumienie, jeżeli nie będziemy regularnie się spowiadać, jeżeli nie będziemy regularnie czynić rachunku sumienia, to po pewnym czasie nasze sumienie straci wrażliwość i stanie się sumieniem, które przypomina takie dziurawe sito. Przez to sito już wszystko przeleci. Stanie się sumieniem, które nie będzie odróżniało, będzie ciągle przebywać już w ciemnościach. Po rachunku sumienia kolejny krok to żal za grzechy. Żal za grzechy to nasza decyzja, aby całą swoją wolą odwrócić się od zła ze względu na miłość do Pana Jezusa. Taki żal, w którym my odwracamy się od zła ze względu na miłość do Pana Jezusa, nazywamy żalem doskonałym. Żal może być też niedoskonały. Chcemy odwrócić się od zła ze względu na lęk przed karą za grzech, z obawy na konsekwencje. Chrystus pragnie żalu doskonałego, pragnie, abyśmy Go kochali ze względu na Jego miłość, a nie ze względu na to, że grzech może spowodować jakieś konsekwencje w naszym życiu, aż po tę najgorszą konsekwencję, jaką jest utrata zbawienia. Kiedy święty Piotr stanął przed tłumami po zesłaniu Ducha Świętego, to mówił: tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Zauważmy, że przemawiał do tłumów i mówił do nich: wyście ukrzyżowali Pana Jezusa. I w tych słowach świętego Piotra jest zawarta głęboka prawda, że Jezusa konkretnie ludzie przybili do krzyża, ale za to przybicie do krzyża jesteśmy odpowiedzialni my wszyscy, my grzesznicy, każdy z nas, bo każdy z nas grzech popełnił. A więc każdy z nas musi sobie uświadomić, że przez swój grzech przyczynił się do śmierci Pana Jezusa. I ta świadomość wzbudza w nas żal za grzechy. Nie chcemy grzeszyć, nie chcemy popełniać grzechów, bo wiemy, że my przyczyniliśmy się do śmierci Pana Jezusa grzechami. Kolejny krok to mocne postanowienie poprawy. Ono jest na przedłużeniu żalu za grzechy. Skoro uświadomię sobie, że mój grzech rani Pana Jezusa, to nie chcę do grzechu wracać. Na tym polega mocne postanowienie poprawy. I wreszcie czwarty krok to szczera spowiedź. Moi drodzy, zapamiętałem z dzieciństwa opowieść o tym, że pewien człowiek lękał się spowiedzi. Tej spowiedzi bardzo się bał. I kiedy dzień przed spowiedzią przygotowywał się do niej i rozmyślał, czy pójść do spowiedzi, czy nie, kiedy jego serce opanowywał lęk, to w nocy miał sen. Otóż jego anioł stróż zaprowadził go do kościoła. W tym kościele przed konfesjonałami ludzie byli ustawieni w kolejkach. Twarze tych ludzi wyrażały nadzieję, nadzieję na pojednanie z Bogiem. Ale po tym kościele też spacerowała dziwna postać. Mężczyzna ubrany na czarno, w czarnym meloniku, w czarnym fraku. I podchodził do niektórych oczekujących na spowiedź i coś im do ucha szeptał. I nagle ci ludzie zaczynali się bać, drżeć. Niektórzy z nich z grymasem twarzy wychodzili z kościoła. Zaciekawiony zapytał się swojego anioła stróża, kim jest ten człowiek? Co szepcze tym ludziom? Dlaczego oni wychodzą z kościoła? I wtedy anioł wyjaśnił, to nie jest człowiek, to szatan. Kiedyś, kiedy grzeszyli, zabrał im wstyd, a teraz przed spowiedzią podchodzi do nich i ów wstyd im zwraca. I niektórzy z nich zaczynają się bać i dlatego nie decydują się na to, aby podejść do konfesjonału i przyjąć Boże przebaczenie. Moi drodzy, czas przed spowiedzią to czas walki wewnętrznej i musimy mieć świadomość, że toczymy tę walkę o nasze zbawienie z przeciwnikiem, którym jest szatan. Ale musimy mieć też świadomość, że jest Bóg. Mamy anioła stróża. Po naszej stronie jest Maryja, jest święty Józef. I jeżeli im zaufamy, to tę walkę zwyciężymy, tę walkę wygramy. Kiedy idziemy do spowiedzi, to czasami zdarzy nam się, że jakiegoś grzechu nie wyznamy. Możemy nie wyznać przez zapomnienie i wtedy nie ma tutaj większego problemu. Przy następnej spowiedzi trzeba, aby ten zapomniany grzech wyznać. Możemy wtedy przystępować do Komunii Świętej. Problem byłby wtedy, kiedy ktoś specjalnie jakiś grzech zatai. Jeżeli coś takiego miało miejsce w naszym życiu, to trzeba, abyśmy wyznali to kapłanowi na spowiedzi i poprosili o radę, co mamy zrobić. Trzeba najpierw zastanowić się, czy był to grzech poważny, ciężki, czy też jakiś drobny. I kapłan wtedy udzieli nam odpowiedzi i pozwoli to ten problem rozwiązać. Moi drodzy, na pokucie, w trakcie spowiedzi kapłan nadaje nam tak zwaną pokutę. To jest element piątego, ostatniego kroku zadośćuczynienia. Tę pokutę najlepiej odprawić jak najszybciej, najlepiej w dniu spowiedzi, nie zwlekać, ponieważ jest to piąty krok, dopełnienie pojednania z Bogiem. Ale po spowiedzi wydaje mi się, że następuje najtrudniejszy czas. Czas takiej wewnętrznego zmagania o to, żeby te owoce spowiedzi zachować. Bo przecież ktoś, kto kradł, powinien przestać kraść. Ktoś, kto oszukiwał, powinien wyrzec się oszukiwania. Ktoś, kto odmawiał, powinien wyrzec się plotek. I po spowiedzi następuje ten piąty etap, najtrudniejszy, nawrócenia po spowiedzi. Prośmy Pana Boga, aby ten etap, pomimo różnych trudów, udało nam się także i przebyć. Kiedy idziemy do spowiedzi, otrzymujemy piękny dar, dar przebaczenia. Ktoś kiedyś powiedział, że Pan Bóg, który jest wszechmocny i doskonały, ma tylko jedną słabość. Ta słabość nosi imię krótka pamięć, bo kiedy idziesz do spowiedzi, Bóg zapomina ci wszystkie twoje grzechy. Ze średniowiecza przechowano pewną legendę. Mówi ona o zakonnicy, która utrzymywała, że widziała Pana Jezusa. Kiedyś biskup zapytał tę siostrę, siostro, rozmawiała siostra z Panem Jezusem? Tak. To kiedy siostra będzie następnym razem z Panem Jezusem się widziała, to niech go zapyta, jaki największy grzech popełnił ten człowiek, zanim został biskupem? Jaki był mój największy grzech? Wiedział bowiem ów biskup, że jego grzechy zna tylko jego spowiednik i sam Bóg. Po pewnym czasie znów spotkał się z tą zakonnicą i zapytał, widziała siostra Pana Jezusa? Tak, widziałam. I pytała się siostra o mój największy grzech? Tak, pytałam się Pana Jezusa. I co Pan Jezus powiedział? Pan Jezus powiedział, nie pamiętam. Kiedy idziemy do spowiedzi, Bóg daje nam dar przebaczenia. To znaczy, że zapomina nasze grzechy, że nasze serce odnawia i na nowo możemy się cieszyć darem dzieciństwa Bożego i w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Amen.